zjada mnie pies.
Pięć. No nie, teraz zginę. No. Uwaga, uwaga.
A!
Bo tak sobie pomyślałam, że planów na Sylwestra brak, to parafrazując klasyka, zagram sobie w grę. A jak grać w grę, no to w wirtualnej rzeczywistości, a w dodatku w biurze Immersion, bo to ich odwiedzamy w ramach cyklu Myśl po polsku tuż przed końcem roku i pytamy, jak oni te gry robią i dla kogo, jak w nie grać, no to chodźcie, poimersujemy razem z nimi.
Myśl po polsku. Immersion VR łączy biznes, edukację i rozrywkę z technologią wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. W swoim portfolio ma nie tylko innowacyjne gry, ale również multimedialne produkty tworzone dla największych światowych firm, takich jak McDonald's, Toyota, HBO czy Coca-Cola. Z nowojorskim muzeum ożywili tyranozaurusa Rexa, a wspólnie z NASA przeprowadzili też VR-ową misję na Marsa i Księżyc. Słowem, kosmos.
Piotr Baczyński, współzałożyciel firmy Immersion ze mną. Cześć Piotrek.
Cześć, dzień dobry.
Immersyjnie tu u Was całkiem.
A dziękuję, posprzątaliśmy. Da się żyć.
Trochę to było zaskakujące, jak się tu pojawiliśmy, ale udało się ogarnąć.
Tak, tak. Wiedzieliśmy, że jesteście we wtorek, ale zapomnieliśmy, że dzisiaj jest wtorek.
No, tak bywa, jak się podróżuje po świecie i ma się jetlagi co chwilę, bo tak to faktycznie u Was wygląda, że trochę podróżujecie.
Tak, dużo czasu spędzamy w Stanach, bo praktycznie wszyscy nasi klienci są stamtąd, więc regularnie musimy tam jeździć, czy musimy, chcemy i lubimy tam jeździć.
Dlaczego tak, taki wybór?
Przede wszystkim dlatego, że Ameryka to jest ogromny rynek, to jest 50 stanów, każdy inny, każdy o gospodarce porównywalnej lub większej niż Polska. Jest też duża chęć innowacji, duża chęć korzystania z nowych rozwiązań. Tam też znajdują się nasi partnerzy, z którymi współpracujemy, także w obszarze technologicznym, jak już tak naturalnie wyszło.
No wszystko brzmi tak, jakbyście tam po prostu powinni być. To dlaczego nie jesteście tak docelowo, fizycznie, tylko jednak w Polsce?
To jest pytanie, które sobie często zadajemy. Przede wszystkim tutaj jest nasz team, nasz zespół, który to wszystko tworzy, bo Polska ma jednych z najlepszych na świecie programistów i programistki. Także w Ukrainie też są bardzo dobrzy, którzy teraz wielu z nich tutaj przyjechało, wiadomo, z racji sytuacji, która tam ma miejsce. I w Polsce jest zdecydowanie łatwiej zrobić team, ale też mamy świetnych grafików, animatorów, dźwiękowców, mamy naprawdę bardzo mocne jakby taki
zaplecze,
jeżeli chodzi o tworzenie takich teamów. W Stanach jest to dużo trudniejsze, jest to dużo droższe, jest dużo więcej tych spółek, dużo większa konkurencja, ale będziemy teraz otwierać biuro w tym roku w Stanach, więc prawdopodobnie będziemy tam dużo częściej.
Dużo częściej będziecie tam jeździć, czy będziecie mieli tam po prostu swoich ludzi, jakąś część tych ludzi?
Zakładamy, że część naszego zespołu, ta, która odpowiada za sprzedaż, za obsługę klientów, przeniesie się do Stanów, będzie tam rotacyjnie po kilka miesięcy.
To wynika z potrzeby, bo rynek jest duży, ale to nie jest oczywiste, gdzie działacie w Stanach Zjednoczonych, bo to nie są takie miejsca jak LA, jak Nowy Jork, a przynajmniej nie tylko te.
Tak, mieliśmy trochę doświadczeń z takimi najbardziej, powiedzmy, popularnymi miastami, ale przyznam, że wyspecjalizowaliśmy się trochę w takich mniej oczywistych stanach, typu Arizona, Alabama, Północna Karolina. Jeżeli wzięlibyśmy na przykład top 10 największych firm z Północnej Karoliny, to największe polskie firmy by się tam nie mogły zmieścić. Więc my, pojawiając się tam z naszymi rozwiązaniami, które są innowacyjne w skali światowej, jesteśmy bardzo atrakcyjnym partnerem.
A jak gość z Polski, a nie ze Stanów, gdzie technologia i nowinki są dużo bardziej popularne, wpadł na to, żeby założyć firmę właśnie opartą o wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistość?
To było mocno ryzykowne. Ja zobaczyłem na Kickstarterze kampanię promującą pierwsze gogle Oculus. Pierwszym pomysłem było pokazywanie mieszkań i biur wirtualnej rzeczywistości. I namówiłem na to inwestora. Znalazłem inwestora ze Szwajcarii, który nam dał pierwsze pieniądze. No i potem przez pierwsze 2-3 lata jeździłem po Polsce i męczyłem ludzi, bo inaczej się tego nie da nazywać, bo te gogle były straszne wtedy. Powodowały po prostu chorobę lokomocyjną, były rozpikselizowane, miały rozdzielczość jak ekran w mikrofalówce mniej więcej.
No właśnie, bo ta technologia posunęła się ktoś mógłby powiedzieć nawet niebezpiecznie daleko, a kto wie, co będzie za chwilę, do takiego stopnia, że już naprawdę ta infrastruktura się zminimalizowała i możemy właściwie tych gogli używać w pokoju na niewielkiej przestrzeni i nie potrzebujemy do tego za wiele sprzętu i też za wielu środków.
Niesamowity jest rozwój tej technologii pod tym względem, pod względem jej jakby dostępności i łatwości użycia. Ja jeszcze kilka lat temu razem z moim wspólnikiem Bartkiem jeździliśmy po całym świecie z takimi walizami. Pakowaliśmy z nich statywy, kable, przedłużacze. 45 minut na oczach przerażonego klienta, potencjalnego klienta, rozkładaliśmy to wszystko. Musieliśmy mieć ze sobą komputer bardzo mocny, który oczywiście na baterii zdychał w 5 sekund. I mieliśmy takie sytuacje, że jechaliśmy do Nowego Jorku na prezentację i nagle nie działał jakiś zasilacz i nagle wszystko po prostu padało. I sam koszt w ogóle wdrożenia tego, nie mówiąc o stopniu trudności instalacji, to były tysiące dolarów, 10 czy 12 tysięcy dolarów czasami. Teraz to wszystko da się zrobić za pomocą jednych przenośnych gogli, które kosztują 1000 zł i to daje w pełni wystarczające doświadczenie VR.
Rozwój technologii to jedno, ale drugie, co chyba pomogło Wam w rozwoju, to pandemia. Jesteście w stanie trochę lepiej koordynować i prowadzić tę działalność właśnie z jednego miejsca, prawda?
Tak, to prawda. Po pierwsze, pandemia była przełomowa dla technologii wirtualnej rzeczywistości, ponieważ zamknięci w domach ludzie szukali jakichś nowych
chcieli
form.
Chcieli wyjść, to wychodzili w wirtualną
Dokładnie.
Rzeczywistość.
Więc sprzedaż gogli skoczyła wielokrotnie. I tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy ten wzrost był porównywalny z tym, co udało się zbudować przez poprzednie 7 lat. Wszyscy przeszli na pracę zdalną i nagle się okazało, że nie ma w sobie różnicy, czy pracujemy zdalnie z firmą z Polski, czy z Ameryki. Poza oczywiście różnicą czasu, która bywa czasem uciążliwa.
Mówi się trochę o tym, że to jest taka technologia, która niby ma przyszłość, ale bardzo powoli się rozwija. Czy może jednak z Twojej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej?
Ja myślę, że prawda, jak to zwykle bywa, jest po środku.
To zależy.
VR porusza się w takich falach takiego hype'u i kompletnego zniechęcenia. I to co kilka lat się dzieje i mam wrażenie, że teraz dopiero się stabilizuje. Bo nie brakło takich momentów, że po pojawieniu się technologii nagle media ogłaszały, że teraz wirtualna rzeczywistość zastąpi telefony. A jednocześnie w tle VR bardzo powoli rósł, rozwijał się cały czas. Była grupa early adaptorów, którzy sobie kupowali te trudne sprzęty, obkładali się tymi kablami, zamieniali swoje mieszkania w laboratoria. I technologia w tym momencie rozwija się dwoma, powiedzmy, takimi kanałami, które ja dostrzegam. Pierwszy to są urządzenia konsumenckie, gdzie sprzedaje się ich coraz więcej. Już nie pamiętam, czy rok temu, czy dwa, sprzedało się więcej gogli niż konsoli Xbox. To już jest naprawdę...
No przełom.
Średnia wieku użytkowników to jest 12-13 lat. To jest ponad 20 milionów użytkowników i ja czasami rozmawiam z tymi dzieciakami, bo robimy gry i też pytamy się ich, jak tam się im to podoba. I jak pytamy się ich o grę na komputerze, to dla nich to jest takie, a to tata bardziej gra na komputerze. Z drugiej strony, która jest tak naprawdę dla nas no, nawet jeszcze ciekawsza, to jest VR wykorzystywany przez firmy. I tutaj się wyspecjalizowaliśmy, tutaj tworzymy aplikacje szkoleniowe.
Chciałam się jeszcze na chwilę zatrzymać przy tej teorii, bo powiedziałeś o dzieciakach, 12-13 lat, największa grupa użytkowników, to mi zawsze zapala trochę czerwoną lampkę i stawia pytanie, takie trochę boomerskie to pytanie, czy to jest bezpieczne, czy ta ucieczka dzieciaków, czy w ogóle nas wszystkich w wirtualny świat nie niesie za sobą ryzyka pod tytułem, że nie będziemy chcieli już żyć tu i teraz, tylko będziemy woleli ten escapizm stosować w życiu.
Wiesz, ja myślę, że to jest na pewno zagrożenie. Myślę, że to zagrożenie wybiega dużo dalej niż VR, bo tak naprawdę jeżeli mielibyśmy porównywać, czy dziecko spędza czas wpatrzone w ekran komórki, co jest faktem, się dzieje od lat, to wydaje mi się, że VR być może jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, chociażby dlatego, że wymaga dużo ruchu. Najbardziej intensywne gry VR potrafią spalać 500 kalorii na godzinę. To jest porównywalne z ciężkim treningiem na siłowni. Natomiast jeżeli chodzi o wątek jakby oderwania się od prawdziwego świata, tworząc materiały też edukacyjne i jakby ten temat zdrowia, psychicznego jest nam bliski. Są alarmujące sygnały dochodzące od dzieci, że jest coraz więcej depresji, coraz więcej jakichś skłonności samobójczych. Nie uważam, że VR jest tutaj winny. Być może VR byłby w stanie w tym nawet pomóc. To, co VR na pewno daje, to daje dużo silniejsze poczucie więzi i dużo silniejsze poczucie obecności z inną osobą. To jest absolutnie nieporównywalne z grą na komórce, gdzie widzimy jakieś cześćniki i w sumie tyle. Widzimy siebie tak, jak naprawdę wyglądamy. Widzimy swoją mimikę twarzy i to jest niesamowite doświadczenie.
No dobra, to przejdźmy do clou naszego spotkania. Tak trochę zaczęliśmy od tyłu i od tych bardziej filozoficznych wywodów. Czym wy się zajmujecie? Troszeczkę już przemyciłeś w tych swoich wypowiedziach, to teraz powiedz konkretnie o tych projektach. Może najpierw o tych, które powstają tu i teraz albo wydarzyły się niedawno i są takimi, którymi się chwalicie.
My zajmujemy się tak naprawdę w jednym zdaniem rozwiązywaniem prawdziwych problemów za pomocą technologii gier komputerowych. Stosujemy wirtualną rzeczywistość, czyli całkowite zastąpienie widzialnego świata światem 3D generowanym komputerowo. Stosujemy rozszerzoną rzeczywistość, czyli nakładanie na prawdziwy świat elementów 3D, ale stosujemy także po prostu technologię gier komputerowych do tworzenia interaktywnych prezentacji. I ta interaktywność, trójwymiarowość, wizualna komunikacja jest jakby sednem tego, co my dajemy naszym klientom. Tak jak powiedziałaś, to my mamy bardzo dużo projektów. Nie wiem, czy w ogóle jest jakakolwiek firma VR na świecie, która zrobiła więcej projektów niż my.
Wiesz ile?
Grubo ponad 100, a ile dokładnie nie wiem, może już się zbliżamy nawet do 200, już dawno przestałem liczyć. Ale no, takie tematy, które dla mnie są najbardziej bliskie, najbardziej uważam, że widać wpływ naszej technologii pozytywny, to na przykład pracujemy już od kilku lat z firmą Axon i oni są wynalazcami i producentem paralizatorów Taser, czyli broni energetycznej, której celem jest ograniczenie ilości śmierci w wyniku postrzeleń przez policję, duży problem w Ameryce. I my tworzymy dla nich na przykład szkolenia i aplikacje, które umożliwiają policjantom wirtualne strzelanie z tych taserów. I to jest bardzo ciekawy case, bo strzał z tasera jest dosyć drogi, kosztuje kilkadziesiąt dolarów. W momencie, kiedy policjant znajduje się w sytuacji zagrożenia życia, czyli na przykład atakuje go jakiś, nie wiem, człowiek z nożem, to on ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji, czy ma sięgnąć po pistolet, czy ma sięgnąć po taser. W sytuacji, kiedy policjant strzela setki razy w ciągu roku z pistoletu na strzelnicy, gdzie te naboje kosztują kilka centów, i raz w roku strzela z tasera, no to naturalnie wyciągnie pistolet. Jeden z projektów, który zrobiliśmy, to jest taka gra Taser vs. Zombies, gdzie się strzela z tasera do zombie. I to brzmi trochę absurdalnie, ale de facto ma ogromny wpływ na to, jak ci policjanci zachowują.
Fizyka, kontroler jest taserem?
Kontroler jest taserem, jest atrapą tasera, która wygląda jak prawdziwy taser. Waży dokładnie tak samo. I odtworzyliśmy w wirtualnej rzeczywistości całą fizykę tej broni. I są badania, które pokazują, że policjanci, którzy grają w naszą grę, są wielokrotnie bardziej chętni do użycia tasera w sytuacji zagrożenia życia.
To jeden z tych przykładów w kontrze do tego, co mówią niektórzy, że gry komputerowe wzbudzają w ludziach agresję i wręcz powodują sytuację, tak, w której gość wychodzi ze spluwą i strzela.
Tak, to jest kompletna bzdura i to zostało już dawno temu obalone. Nie wiem, czemu cały czas ten mit pokutuje, bo jest nawet taki wykres, który pokazuje ilość brutalnych przestępstw w Stanach, ale on zaczyna dramatycznie spadać po wypuszczeniu gry Doom, pierwszej takiej bardzo brutalnej strzelanki, gdzie się ludziom wypluwa flaki rakietnicą, także nie widzę tu żadnej korelacji.
No to sprawdzamy w praktyce, o co chodzi z tą walką z zombiakami, ale wcześniej musisz mi pokazać, jak tego się w ogóle używa.
Tak, zanim cię wrzucimy na front zombie, to poznasz takiego miłego robocika, który cię wprowadzi do świata wirtualnej rzeczywistości. Tu masz kontrolery i tu masz guziki, które naciskasz, żeby coś złapać.
Mogę też podnieść puszkę i nie urzucić.
Tak, możesz też zajrzeć, co jest pod stołem. Możesz nawet pod nim przejść, jak chcesz.
Naprawdę?
Tak.
O Boże, to jest próg, a nie pod...
Ta szalę.
Muszę to wszystko wykonać, czy możemy lecieć do naszych amerykańskich policjantów?
Słuchaj, no jak już się czujesz pewna, to możemy tam wrócić, to daj mi na chwilę gogle.
Dobra.
Przełączę nas do krainy zombiaków. Zaczyna się atak i teraz będziesz musiała trafiać atakujące cię zombiaki.
Tym trafiam.
Tak. Tylko musisz
pamiętać, ile razy muszę go trafić?
Musisz trafić go dwa razy, tak żeby nastąpiło porażenie.
Okej, zabiłam go.
Jezu! O, trochę za blisko siebie trafiłaś. Strzał mu w nogę.
W nogę!
O, widzisz, musi być odległość pomiędzy tymi...
Jo, pierdziu.
Tymi probami.
Fajną pracę mają ci poli... Ty pies też! Pies też może mnie zaatakować!
Pies zombie. I tym sposobem w jakieś 20 sekund już poznałaś całkiem nieźle, jak działa taser i na tym polega właśnie potęga nauki przez interakcję. W ogóle mam jeszcze taką kamizelkę, nie wiem czy ona tutaj jest w biurze, która symuluje uderzenia i to już jest w ogóle wtedy przerażające.
To wtedy już możesz się naprawdę poczuć, jakbyś tam był i walczył o życie.
Celność 60%, całkiem nieźle.
Mówię, mogę zostać policjantką, słuchaj, naprawdę.
Jesteś 89 w dzisiejszym rankingu.
Jeśli na ulicach Nowego Jorku czy LA mnie słyszą i mają tam jakieś zombie, to ja się polecam. Projekty edukacyjne i szkoleniowe, jednym z nich jest także projekt, który zrobiliście z Muzeum w Nowym Jorku, prawda?
Tak, tak. Pracowaliśmy z Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Tam poproszono nas o zrobienie takiej aplikacji, która była częścią muzeum, częścią ekspozycji w muzeum, gdzie kilka osób składało z kości naturalnej wielkości szkielet Tyrannosaurusa rexa, największego drapieżnika. I pracowaliśmy z najwybitniejszymi ekspertami z obszaru właśnie paleontologii, z obszaru właśnie tego konkretnego dinozaura.
Musicie wejść w ten świat.
Musimy wejść w ten świat. I na przykład pracując nad projektem dla Smithsonian, gdzie partnerem technologicznym była NASA, pracowaliśmy z prawdziwymi astronautami, z prawdziwymi naukowcami, którzy nam tłumaczyli, jak wylądowano na Księżycu, jak to wyglądało, jak te rakiety wyglądały, jaka tam jest fizyka, jakie są problemy. To był dla nas niesamowity projekt, przełomowy, bo to było w technologii rozszerzonej rzeczywistości zaprezentowanie całej historii eksploracji Księżyca, programów Apollo. Ta aplikacja została przyjęta tak dobrze, miała setki tysięcy, czy nawet ponad milion użytkowników, że dwa lata później zrobiliśmy kolejny projekt, misja na Marsa. Też nam to otworzyło wiele drzwi do na przykład relacji z rządem amerykańskim.
Byliście już na Księżycu, byliście na Marsie. Można gdzieś dalej?
Pracujemy teraz nad projektem, o którym niestety nie mogę dużo powiedzieć, ale jest to projekt na nowe urządzenie. Tu będzie można odwiedzać dużo więcej ciał niebieskich.
Okej, okay, bardzo tajemniczo, ale kosmicznie, jak kosmicznie się można domyślić. Piotrek, tak po ludzku, fajna to praca?
Bardzo fajna, bardzo fajna. Tak, bardzo fajna, nie nudzimy się, skaczemy po tak wielu tematach i mamy spotkanie z firmą wojskową, potem z jakąś firmą farmaceutyczną, tutaj jedziemy na Marsa, tu jesteśmy nagle w środku ludzkiego mózgu.
A jak długo się w ogóle pracuje nad taką grą, aplikacją? Ja wiem, powiesz zaraz, że to zależy, ale średnio i jak dużo osób przy tym pracuje i jak wiele etapów musi przejść, żeby ta ostateczna kolaudacja się zadziała?
Na pewno muszę tutaj powiedzieć, że nasza praca jest dość specyficzna, bo my nie dostajemy praktycznie nigdy wytycznych, co dokładnie mamy zrobić, bo klienci tego po prostu nie wiedzą, dlatego że technologia jest nowa. To jest to, że my przychodzimy często na spotkania z może nie powiem, że prawie gotowym projektem, ale z czymś, co już działa. I to jest spotkanie pierwsze, gdzie nic nie zostało jeszcze zamówione. My mówimy, słuchajcie, uważamy, że to będzie fajne, zobaczcie. Natomiast jeżeli chodzi o ile to trwa, no to my zwykle tworzymy 5-6 projektów jednocześnie. Jeden taki projekt powstaje jakieś czasami 2, 3, 4 miesiące, 5 miesięcy. Takie najdłuższe projekty, które robiliśmy, to trwają po 6-7 miesięcy, ale mamy jeszcze spółkę na giełdzie Immersion Games, prowadzoną przez Bartosza Rosłońskiego, która specjalizuje się w grach, już w takich stricte grach VR. No i tamte projekty są dużo dłuższe.
Zwraca się to, jak rozumiem. To jest dobry biznes.
Są łatwiejsze biznesy, znacznie. To nie, absolutnie nikomu nie polecam wirtualnej rzeczywistości jako sposobu na szybkie wzbogacenie się, bo to jest trochę męka. Więc to jest dobry biznes. To jest biznes, który moim zdaniem będzie coraz lepszy i uważam, że jakby nagroda na końcu będzie być może większa, niż gdybyśmy byli w czymś prostszym, czymś bardziej teraz, dziś potrzebnym.
To powiedz nam jeszcze na koniec, co to dla Ciebie znaczy myśl po polsku? Zawsze zadaję to pytanie moim gościom. Taka jest nazwa naszego cyklu i trochę próbujemy odczarować to myślenie po polsku w takich kategoriach cwaniactwa, kombinatorstwa. Czasami się tak kojarzy pejoratywnie. Dla Ciebie to cwaniactwo, krętactwo, czy może jednak coś pozytywnego?
To dla mnie myślenie po polsku to jest przede wszystkim taka niesamowita elastyczność i w pewnym sensie zaradność, że Polacy zawsze wymyślą rozwiązanie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Jak się dostanie często jakiś projekt, współpracujemy z jakąś amerykańską spółką, to tam jest nie da się, dajcie spokój, to taki budżet, to nie ma opcji. Polacy zawsze, tutaj damy radę, zawsze w Polsce i programiści, i graficy zawsze znajdą rozwiązanie. Nie ma praktycznie czegoś takiego, że a to nie jest moja specjalizacja, a to nie jest to. My często dostajemy pytania o rzeczy, których nigdy w życiu nie robiliśmy, zawsze to zrobimy. Dla mnie myślenie po polsku to jest możliwość znalezienia wyjścia i też pewien brak strachu przed nieznanym.
Zawód Polak. Chciałoby się rzec na tę złotą rączkę, która potrafi wszystko i wszystkiemu zaradzić. Super, dzięki bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.